Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, rozmowy o Biblii. W tej chwili znajduję się w mieście Sieradzu. Jestem gościem pastora Mariusza Nachtmana. Witaj.
Witam wszystkich słuchaczy.
Jesteś misjonarzem Kościół dla miasta Sieradz. Po raz kolejny zaprosiłeś mnie do siebie, za co bardzo dziękuję. A dziś chciałem nieco porozmawiać o związkach, bo jest to temat chyba najważniejszy w naszym życiu, oprócz spraw duchowych. Przede wszystkim poświęcenie się Bogu. Druga sprawa to jest dobry związek, dobre małżeństwo. To są rzeczy, które dla wielu ludzi stanowią podstawę.
Tak, ja bardzo często w swojej posłudze duszpasterskiej podkreślam te dwie relacje. Tak? Po pierwsze związanie się z Bogiem na całą wieczność i po drugie związanie się z odpowiednią osobą na całe ziemskie nasze życie. Więc to są bardzo dwa ważne tematy.
Dobrze, ja chciałem pytać się ciebie o warunki małżeństwa, ale to, co mnie uderzyło, bo to słyszałem podczas rozmowy duszpasterskiej telefonicznej z osobą, której pewne rzeczy opowiadałeś, i zrozumiałem wtedy, słysząc tą rozmowę, co było ze mną nie tak. Nie należysz już do siebie, ale też do ciebie nie należy już twój samochód, twoje łóżko, nie należy twoja działka, nie należy twój dom. Kiedy zawrzesz małżeństwo?
Tak, no, rozmowę, które słyszałeś, właśnie to była część rozmowy, którą prowadziłem na temat małżeństwa z osobami, i starałem się tej osobie uzmysłowić to, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego jakby zawiera przymierze z drugą osobą, w którym oddaje siebie w całości tej osobie. Że na niej spoczywa odpowiedzialność rozpoznania tego, czy ta osoba jest właściwym partnerem do życia, ale też podjęcie decyzji, że wybierając tę osobę, ja się jej oddaję. Oddaję całkowicie. Tak? A więc nie tylko mówię, dobra, będziesz moim mężem, będziesz moją żoną, ale też to, co mam, moje ciało, mój majątek, moje zasoby duchowe, intelektualne, mentalne czy materialne należą do ciebie. Chcę dzielić z tobą swoje życie. Jesteś moim towarzyszem w życiu, moim partnerem. I taka postawa powinna towarzyszyć przyszłym małżonkom przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeśli jej nie ma, to należałoby zastanawiać się, dlaczego dążymy do zawarcia związku małżeńskiego z tą, a nie inną osobą.
Odcienie miłości to była jedna z rozmów taka, której cytowaliśmy m.in. Bogdana Wojciszka. Nie wiem, czy wspominałem o jego psychologii miłości jako lekturze, która, no właśnie, czy powinna zostać przestudiowana dokładnie, czy nie? Być może dlatego, że nie została przestudiowana, tak wiele związków rozbija się o rafy. I teraz tak, kwestia wartości. Cały czas podkreślamy w naszych nagraniach od lat kilku zmierzanie w kierunku wartości. Patrzę na niewiastę. Ja. Co widzę? Piękną dziewczynę. Tak? Ale pytanie jest takie, dokąd ona zmierza? Dokąd ja zmierzam? Czy nasze drogi są zbieżne? I kolejna sprawa, czy po połączeniu strumienia, bo tak należy na to patrzeć, czy ten strumień stanie się silniejszy?
No właśnie, mamy kilka szkół podchodzenia do zawierania związku małżeńskiego i oczywiście oprócz tych szkół, które prezentują nam różne podejścia, w ramach jeszcze tych szkół wyróżnia się różne etapy, stopnie, tak, na którym znajduje się przyszły małżonek. Oczywiście punkt patrzenia zależy w bardzo dużej mierze od wieku i dojrzałości danego osobnika do związku małżeńskiego. Człowiek młody, albo mówiąc inaczej, im młodszy, najczęściej patrzy wzrokiem, tak? Czyli patrzy na wygląd, patrzy na to, co przed nim. Natomiast im człowiek starszy, albo na przykład wchodzący w kolejny związek,
powiedziałbym dojrzalszy, tak?
Tak,
ale doświadczony.
Ale mam też tutaj na myśli szczególnie osoby na przykład wiekowe już, które na przykład no, zostały wdowami, wdowcami i wchodzą w kolejny związek. Dla nich ta sfera fizyczna już nie jest tak istotna jak dla 20-latka czy 30-latka. Liczą się właśnie wartości, liczy się ten duchowy
cechy
kształt.
Charakteru, tak, cechy charakteru,
nie?
Tak?
I inne rzeczy. No o czym myśli młody człowiek mając 20 lat, no to wie każdy facet, tak? Więc tutaj nie będę, oczywiście to duże uproszczenie, żeby nikogo nie obrażać.
Tu w lustrze odbija się mój uśmiech.
No,
chociaż tak, ja już prawie nie pamiętam, jak to było kiedyś, wiesz?
No, tak jak powiedziałem, jest to uproszczenie, nie chciałbym, żeby to było obraźliwe dla kogoś, ale młody człowiek myśli czymś innym niż wartościami, niż cechami charakteru, niż umiejętnością rozpoznania przyszłości, którą chciałby się przejrzeć z daną osobą.
I robi błędy, za które żałuje później latami.
No i dlatego mamy tyle rozwodów, tak? I najczęstszym powodem rozwodów to jest niedopasowanie, tak? Czyli sfera seksualna, sfera charakterologiczna. To są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce. No i też najbardziej prozaiczne, tak? Bo najłatwiej jest powiedzieć, nie pasujemy do siebie, nie? W podtekście znalazłem kogoś lepszego, młodszego, bogatszego, bardziej podobającego mi się, tak? I to na ogół tak jest. Natomiast zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, żeby jednak myśląc o małżeństwie, w którym się już jest, lub o przyszłym małżeństwie, jednak kierować się wyższymi rzeczami, priorytetami, wartościami niż tylko wygląd zewnętrzny czy zasobność naszego przyszłego partnera.
Wiesz co, tak zastanawiam się, czy w Piśmie Świętym w ogóle istnieje jakiś opis, jak powinien wyglądać zawarcie ślubu?
Wiesz co, no bezpośrednio w Piśmie Świętym nie mamy wskazówek danych nam od Boga, kiedy małżeństwo jest zawarte, kiedy małżeństwo nie jest zawarte. Mamy w Biblii kilka fragmentów pokazujących nam, jak wyglądał ślub w narodzie hebrajskim u Izraelitów. Natomiast trzeba powiedzieć, że były to raczej kulturowe zwyczaje niż nakazy Pisma Świętego.
Co oznaczają obrączki?
No, obrączki symbolizują nam w kulturze Zachodu, trzeba to powiedzieć, bo kultura Wschodu tego nie znała, symbolizują nam zawarcie przymierza, tak? Natomiast w każdej kulturze istnieje symbole, które symbolizują właśnie nam oddanie się drugiej osobie, tak? To była chustka, to był wianek, to był sznur, na przykład, o którym czytamy w Biblii, stąd na przykład katolicka szarfa, tak? Którą kapłan związuje ręce, podarunek jakiś, czy posag, tak? Kiedyś jeszcze w starych czasach, zapłata, tak? Za żonę, o której czytamy na przykład w historii Jakuba, który 14 lat zasuwał za dwie swoje żony, tak?
Bo go oszukano,
zrobiono.
To tak jak kupują samochód, niektórzy i akumulator mu tam włożą padnięty na przykład. No, tu go tak teść oszukał.
Tak, nie? Ale tak jak powiedziałem, to są raczej kulturowe, zwyczajowe, wypływające z tradycji zwyczaje niż z nauki Pisma Świętego.
Po co się żenić?
Wiesz co, apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział, że lepiej się nie żenić. Mówi wprost, tak?
Ale to jest śmieszne, wiesz, bo ja jeszcze 15 lat temu bym ci jęczał i powiedział, że to jest nieprawda, a w tej chwili ja ci powiem, że to jest prawda. Całkiem możliwe, że jest to prawda. A kto wie, czy za 10 lat ci nie powiem, że tak, on miał rację. Dlaczego? Dlatego, że obserwuję małżeństwa obok siebie, obserwuję problemy, z którymi sobie radzą i z którymi sobie nie radzą, może w ten sposób powiem, tak? Przede wszystkim obserwuję cierpienie. Obserwuję to, że kiedy ja wracam do domu po długiej delegacji, to ja wracam do swojego mieszkania z radością, tak? A są ludzie, którzy omijają swoje mieszkanie.
Wiesz co, ja znam ludzi, którzy uciekają z domu, tak? Mają po X dzieci, na przykład, mówię o konkretnej sytuacji, i dla nich wyrwanie się z domu, na wyjazd na konferencję, czy pozostanie dłużej w pracy, to jest wybawienie, tak? Od codziennych domowych obowiązków. To jest niewłaściwe dla mnie, tak? I w takim świetle, patrząc na radę apostoła Pawła, że lepiej ze względu na obecną sytuację geopolityczną, lepiej się nie żenić, podkreślam, to było pisane w konkretnej sytuacji geopolitycznej będących chrześcijan, tak? Tak nie jest. Natomiast wiemy, że Bóg dał człowiekowi partnera, żeby człowiek był dopełniony, uzupełniony w swojej wędrówce tutaj na ziemi, w swoim życiu na ziemskim. I to jest taki na tyle śliski temat, że nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że zniechęcam do małżeństwa. Nie, to nie jest tak. Każda sytuacja jest indywidualna, ale uważam, że nie wszystkim ludziom jest pisane małżeństwo. O tym też powiedział Pan Jezus, odpowiadając na pytanie apostołów, czy w takim, kiedy oni powiedzieli wprost, jeśli tak sprawy się mają, to czy warto się żenić, nie? A Jezus mówi, nie wszystkim jest dane takie zrozumienie, nie? I podaje potem kilka kategorii ludzi, którzy są albo niezdolni do małżeństwa, albo nie powinni się żenić, albo z jakichś innych powodów powinni zrezygnować z wstępowania w związki małżeńskie. A tak jak powiedziałem, i to chcę podkreślić, każda sytuacja jest indywidualna i nie można generalizować i powiedzieć, lepiej jest być bezżennym niż żonatym, albo odwrotnie, lepiej jest być żonatym niż pozostać w celibacie.
Wierzący z niewierzącym.
No tutaj Pismo Święte bardzo jasno nam mówi, że no, takie związki nie są najbardziej trafne. One będą przysparzały wielu kłopotów. Izraelici mieli jakby wprost zakazane związki z osobami innych religii, niewiernymi, niewierzącymi, wychodzący poza własny ich klan.
Ale jednak te kuszytki i te moabitki im się podobały.
No podobały im się i wiemy, do czego to doprowadziło, tak? Jak bardzo Izrael odstąpił od Boga ze względu na no, mieszane małżeństwa. No i niestety też w swojej duszpasterskiej posłudze wielokrotnie musiałem się zmagać z ludźmi poranionymi w związkach, które no, były zawarte między osobami o odmiennych poglądach teologicznych.
Dobrze, teraz tak, sprawa taka na koniec nagrania, bo to jest bardzo ciekawe. Lista grzechów, którą powiedział mi człowiek po 50, takich, które zniszczyły jego związek. Ja chciałbym o nich troszeczkę opowiedzieć tutaj po to, żebyśmy przemyśleli je, co prowadzi do wzrostu, co prowadzi do rozpadu. Więc tak, żona, którą miał, nie była, to już mówię z perspektywy rozwodu, to jest rok po rozwodzie. Żona, którą miałem, nie była dla mnie numerem jeden. Nie poświęcałem jej wystarczająco czasu, energii, uwagi. Tak? Kiedy związek był w dobrej fazie, a później nastały lata trudne i wtedy, no właśnie, wtedy zamiast być bardziej obecnym, ja byłem bardziej nieobecnym. Nie? To jest pierwsze. Zamiast zadbać o związek, zajmowałem się różnego rodzaju hobby, tematami pobocznymi typu kariera zawodowa. Nie chciałem zabłysnąć i odnieść sukces. Ja rozumiem jakby, bo to jest człowiek w naszym wieku, tak? Po 50, który no, jakby widział, że to jest misja ostatniej szansy dla niego być może, nie? Bo wchodzą młodsi, pełni energii. Kolejna sprawa. Agresja. Tak? Odnoszenie się do siebie z agresją. A wszyscy wiemy, że kropla gniewu potrafi zniszczyć związek. A co dopiero, jeżeli to jest agresja codzienna, nie? Czy też w końcu odmawianie seksu, odmawianie przytulania się. No i z takich przyziemności szczera rozmowa z człowiekiem, który mówi, że po prostu czasami uciekał gdzieś tam i wolał z kolegami wypić zgrzewkę piwa wieczorem.
No tak, podałeś podstawową listę zaniedbań, grzechów względem małżeństwa. To dotyczy zarówno męża, jak i żony, tak? Czyli obojga ludzi w małżeństwie. Ja bardzo lubię w czasie nauczania przedmałżeńskiego podkreślać, że małżeństwo jest jak ogród. Jeśli go pielęgnujesz, masz z tego korzyści. Tak? Masz korzyści w postaci, no nie wiem, warzyw, owoców, kwiatów. Zależy, co uprawiasz. I tak samo w małżeństwie. Jeśli pielęgnujesz, dbasz o nie, ono rozkwita, rozwija się. Natomiast jeśli zajmujesz się czymś innym niż tym małżeństwem, to ono ma tendencję do zachwaszczania się. Tak? Przychodzi robak, przychodzą zwierzęta, które to niszczą, pustoszą. No i to małżeństwo potem z jakichś tam powodów różnych w pewnym momencie się rozpada. Ale w większości przypadków jest to właśnie wynik naszych zaniedbań, tak? I braku poświęcania uwagi temu, co powinno być w tym związku najważniejsze. A często właśnie zaniedbanie choćby podstawowej rozmowy między małżonkami prowadzi właśnie do tych gorszych skutków, które wymieniłeś.
Widzę, że masz tutaj w kancelarii zboru bardzo ładny dywan, taki włochaty, gruby. Zaraz sprawdzę, co tam zamiotłeś pod ten dywan. Ludzie zamiatają pod dywan. Ja też zamiatałem pod dywan. Milczałem, nie rozmawiałem o rzeczach trudnych. Tak? I teraz taki kontrast. Wiesz, byłem niedawno zaproszony przez jednego pastora. To było takie znamienne, wiesz... Wiesz, jak jest, długie zimowe wieczory, on rozmawiał ze swoją żoną, mówi, wiesz, żona, ja już czasem nie mam sił po prostu jakby, no wiesz, tak jak kiedyś rzucić się na ciebie czy coś takiego, ale mam nadzieję, że jesteś moim przyjacielem. I oni rozmawiali ze sobą, ona mówi, tak, jesteśmy przyjaciółmi, wiesz, i to było takie dla mnie niesamowite właśnie, że potrafili przez tyle lat zachować przyjaźń, tak, i przyjaźń jako ta wartość najważniejsza. I teraz kwestia jest tego typu, ty wczoraj zadałeś mi pytanie, nie, Sławku, co robimy, ja mówię, nagrywamy. A ty mówisz, ja myślałem, że ty przyjechałeś tu dbać o relacje, głównie o relacje, nie? I to mnie spionizowało. Dlaczego? Bo w przeszłości realizowałem bardzo wiele rzeczy. To zrobię, samochód, pieniądze, nie wiem, tu nagram pięć nagrań więcej, tak? Będę się biło złotą patelnię. Nie, ale nie potrafiłem zadbać o rzeczy podstawowe, czyli o relacje. I od kiedy zacząłem dbać o relacje, zacząłem dbać o przyjaźń, zauważyłem, że na tej podstawie łatwiej jest mi zbudować związek miłosny.
Wiesz co, no, jakby mówisz tutaj o kilku ważnych rzeczach, tak? Odniosę się po pierwsze do mojego dywanu. Nie znajdziesz tam nic, ponieważ ja pod dywan nie zamiatam. Po drugie, jestem też za starym już w tej posłudze duszpasterskiej, żeby wiedzieć, że sprawy odkładane na później mają tendencję do wybuchania.
Śmierdzą.
Jak siedzisz w mojej kancelarii i jedną z takich karteczek, które mam przylepioną, to jest uważaj na tykające bomby.
Tak, rzeczywiście, żółta. Tak,
żółta karteczka, uważaj na tykające bomby. I tam między innymi pisze, po prostu rozwiązuj sprawy jak najszybciej i nie pozwól im narastać. Bo konflikty mają do siebie to, że rosną, a i tak w końcu kiedyś wybuchną. Tak? Tykanie się skończy i konflikt będzie ze zdwojoną siłą. I kolejna rzecz, o której tutaj wspomniałeś, to właśnie to, aby pielęgnować relacje. Zaniedbanie relacji, zaniedbanie rozmowy ze sobą, nie wiem, pieszczot, czułości, prowadzi właśnie do destrukcji w naszym związku. I często tak jest, że w małżeństwie próbujemy zapewnić byt rodzinie, tak, praca,
lepszy samochód. Dlaczego? Bo zobaczą to inni. Tak,
wyjścia do, nie wiem, do znajomych, do gości, wspólne wyjazdy do rodziców na przykład, albo trzeba odwiedzić moich rodziców, żony rodziców i cały czas jesteśmy w podróży i niby jedziemy razem, ale tak naprawdę wykonujemy zadania. I potem po pewnym czasie okazuje się, że małżeństwo jest w rozsypce.
I to jest to, co zgłosił mi ten człowiek po 50, z którym ja rozmawiałem. On mi mówi, mam puste ręce, tak? A ja z drugiej strony patrzę na człowieka, który jeździ bardzo dobrym samochodem, który ma dom o powierzchni 300 metrów, tak? Który ma żonę, wiesz, ale tytularnie. Rozumiesz, o co chodzi?
No,
nie ma tej żony, tak? On nie ma seksu, osobna sypialnia. Mówi mi, rozwaliłem małżeństwo, tak? Ale sąsiedzi myślą... Wiesz, co sąsiedzi myślą, patrząc na to?
No.
Zazdroszczą, tak?
I my bardzo często się na to łapiemy, obserwując życie innych ludzi, porównując się z nimi i zazdrościmy im, a tak naprawdę nie wiemy, że po prostu to jest wszystko fasada. To jest tylko ładna elewacja i tyle.
Tak, mój mentor mówi, wycie do księżyca, a ludzie wyją do księżyca. Spotykasz takich?
Oczywiście, że spotykam. No, na tym polega moja praca duszpasterska, żeby pomagać tym ludziom, którzy w jakiejś rozpaczy życiowej się znaleźli, no i żeby pokazać im sposób naprawy, czy to małżeństwa, czy życia, czy relacji z Bogiem, bo wiesz, że to z Bogiem jest to możliwe.
Mhm. Dobrze, i teraz tak, należałoby sobie zadać pytanie, nie? Po co my o tym rozmawiamy? Po co tego słuchać? Tak, bo część osób powie, po co tego słuchać? No nie, można nie słuchać. Można nie rozmawiać.
Można nie słuchać, można nie czytać książek, można nie oglądać interesujących filmów, na przykład dokumentalnych. Można, tak? Po co? Ale jeśli chcesz się rozwijać, chcesz wzrastać, to uważam, że warto. Jest powiedzenie, można się uczyć na swoich błędach, można się uczyć na cudzych błędach.
Nie? I teraz jest
ale
pytanie,
życie jest
takie,
za krótkie,
tak,
żeby uczyć się na swoich.
Tak, dokładnie. I teraz jest tak, że doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. W moim przypadku tak jest. Tylko najbardziej bolesnym.
No właśnie. I ja mam to szczęście, że trafiłem w bardzo młodym wieku, trafiłem do organizacji, która kładła bardzo duży nacisk na samorozwój. I bardzo szybko nauczono mnie tam, że jestem za głupi, żeby uczyć się na swoich błędach. I ja to uchwyciłem. Uchwyciłem to, że naprawdę nie warto uczyć się na swoich błędach. I odkąd pamiętam, od najmłodszych lat, miałem wokół siebie ludzi, których dzisiaj nazywamy coachami, mentorami, trenerami. Ja ich wtedy tak nie nazywałem. Ale to byli ludzie, którzy pomagali mi unikać
świadomie
błędów.
Żyć.
Tak.
To się nazywa świadome życie, wybieranie rzeczy życiodajnych, tak? Bo tą terminologię
tak,
u Was poznałem.
Tak.
Co jest dla mnie życiodajne? Czy nowy samochód, Mariusz, będzie w mojej sytuacji, znasz moją sytuację,
tak,
czy on będzie życiodajny dla mnie, jeśli kupię samochód z salonu?
No właśnie, tak, ale chociaż ja tutaj zmierzam do tego, żeby uczyć się na cudzych błędach, że naprawdę starałem się przestrzegać tego, co ci ludzie mówili, tak? Jeśli oni mówili, Mariusz, to nie działa, to jest bez sensu, to cię rozwali, tak? Rozwali cię o skałę, czy ugrzęziesz na mieliźnie, tak, terminy coachingowe, to ja po prostu mówiłem, tak, widocznie tak jest, więc nie inwestuję w to, to nie ma sensu i to nie ma wartości. Znasz moje życie, wiesz, że 5 lat temu byłem człowiekiem, no w tej chwili już 6 lat temu, byłem człowiekiem, który niewiele posiadał, tak, ale dzięki pewnym procesom, no doszedłem do innego miejsca. Z czego to wynika? No właśnie z tego, że jestem za głupi na to, żeby uczyć się na swoich błędach. Dlatego warto słuchać ludzi, którzy są o krok dalej od ciebie. No i po prostu być temu posłuszny, tak? Bo dzięki temu uchronimy się przed mielizną i przed skałami, które gdzieś są.
Jechałem ostatnio w Krakowie z koleżanką i rozmawialiśmy na ten temat, jaki jest sens czytać książki, na przykład książki takie jak Psychologia miłości Bogdana Wojciszka. Nie ma sensu. Nie ma sensu, tylko że wtedy mogę pomylić miłość z namiętnością.
Tak.
Mogę pomylić miłość z żądzą, ale bardzo wiele osób to robi i ja to samo robiłem x lat temu, tak? Myliłem miłość z żądzą. Do czego to prowadzi? Do wycia do księżyca. Mhm.
Tak, pamiętam kiedyś też u nas w zborze mieliśmy nauczanie na temat finansów, jak odróżnić potrzeby od przyjemności i zachcianek.
Ja też z tym miałem do czynienia u ciebie. Nagrywaliśmy na ten temat. To był kurs finansowy Krauna, prawda?
Tak. I pamiętam, jak wtedy mi to też otworzyło oczy. I takie proste nazywanie rzeczy po imieniu pomaga nam uniknąć kredytów, zrujnowania finansowego, ale też umieć się zaoszczędzić na jakieś inne rzeczy, które są na nas potrzebne. Nie? I tak jak powiedziałeś, no, czytanie pewnych książek pomaga nam uchronić swoje życie, czy życie innych ludzi od podejmowania głupich decyzji. Nie? Choćby rozpoznanie, co jest pożądliwością cielesną, co jest żądzą ciała, a co jest namiętnością, a co jest uczuciem. Nie? Takie rozróżnienie naprawdę pomaga wielu ludziom no, uniknąć konfliktów i temu służy między innymi nauczanie przedmałżeńskie.
Pamiętam znajomego, on mi mówił, miał fajnego pastora, wiesz, to jest jakieś 150 km od ciebie, nie będziemy mówić kto to był, nie będziemy mówić kto to nie był, ale przyszedł do niego, będąc jeszcze w związku. To było w 2018, 19, jakieś parę lat temu. I ten pastor powiedział mu tak, słuchaj, jesteś w związku, pracuj nad tym związkiem. Albo w lewo, albo w prawo. Zrób coś z tym, tak? Bo jeszcze jesteś w związku. Wiesz co, facet nic nie zrobił. Wiesz, co się stało?
No właśnie, no i widzisz, no...
A miał czas. Dzisiaj przychodzi do mnie, przynosi mi zgrzewkę piwa, ja nie chcę za bardzo tego pić, ale mówi mi, wiesz co, ja mam do siebie jeden żal, że ten człowiek mi mówił, że ja jeszcze wtedy mogłem coś zrobić. I ja rzeczywiście mogłem zrobić. To jakoś ciągnęło inercją, wiesz, przez następne 3 lata, aż do tego rozwodu, tak? Ale on nie zrobił nic.
No właśnie, nie? I to jest dramatem wielu ludzi, że potem wypominają, wyrzucają sobie. A myślę, że wielu z nich mogłoby dzisiaj jeszcze przy odrobinie wysiłku i pracy, mając świadomość i doświadczenie z poprzednich porażek, mogłoby zainwestować i zbudować coś wartościowszego, cennego, co procentowałoby ich w przyszłym życiu.
Dobrze, ja chcę tylko powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, ja wcześniej tego nie wiedziałem, ale wasz kościół generalnie organizuje konferencje dla małżeństw na przykład, tak? Alina Wieja, Henryk Wieja, małżeństwo jakim marzysz? Małżeństwo jakim marzysz? Chyba taki był tytuł tej książki. Powstają książki na ten temat, nie? Teraz jest pytanie, jak wiele rzeczy my czytamy, studiujemy, jak wielu rzeczy się uczymy, a jak wiele rzeczy my sobie wyprojektujemy w głowie. Ja może wyjaśnię ten termin wyprojektować w głowie. Ja sobie na przykład wyprojektowałem pewne rzeczy w głowie, ale się okazało, że to nic się nie ma do rzeczywistości. Tak? Dlatego dobrze jest bazować na wiedzy. Ja w tej chwili na przykład staram się tą wiedzę gromadzić. To jest ta odpowiedź dla koleżanki mojej. Dlaczego ja czytam Bogdana Wojciszkę?
Wiesz co, no dzisiaj naprawdę mamy tak wielki zasób możliwości poszerzania naszej wiedzy, że no aż żal, jak ktoś powie, ale ja nie wiedziałem, tak? Albo ja nie wiem.
No to mój mentor powie, że brak wiedzy nie zwalnia od konsekwencji.
No oczywiście, że tak, tylko że no tak. To nie jest usprawiedliwienie. Tak?
To nie jest.
Bo jeśli nie masz wiedzy, to po prostu to jest na wyciągnięcie komórki w tej chwili, żeby tą wiedzę zdobyć. Nie? Mamy mnóstwo filmików, podcastów, nagrań, książek w PDF-ach, e-booków i innych rzeczy, gdzie tą wiedzę naprawdę można zdobyć. Pomijając konferencje i ludzi, którzy są wokół nas z olbrzymim doświadczeniem. No dlatego no, konsekwencje, które nas spotykają, tak naprawdę spotykają nas na
nasze własne życzenie. Tak. To chciałem powiedzieć i ta lista grzechów, które tutaj mam zapisane, grzechów, które ktoś mi opowiedział, tak, które popełnił wobec swojego związku, to jest taka lista, dobrze, że on ją sporządził w ogóle, ja myślę, ten człowiek, tak? To świadczy o pewnym poziomie świadomości, że zyskuje ten pewien poziom świadomości. Bo wiele jest osób, które w ogóle nie wyciągają wniosków ze swoich doświadczeń. Nie pracują nad związkiem. Zasada entropii działa, ty powiedziałeś, druga zasada termodynamiki, tak?
Tak.
A później jest zdziwienie, dlaczego mech wyrósł na trawniku, dlaczego jest pełno chwastów, dlaczego coś nie działa, nie?
Tak właśnie często jest. Zaniedbanie zawsze prowadzi do destrukcji. No i ona się wcześniej czy później objawi, tak? Jeśli masz samochód i pierwsze plamki rdzy, one o czymś sygnalizują. Mówiąc tą mechaniczną ilustracją, jeśli nic z tym nie zrobisz, to za pół roku czy za rok będziesz musiał złomować swój samochód. Zgadza się? Podobnie jest w związku małżeńskim. Jeśli nie robimy nic z pierwszymi symptomami, to po roku czy po dwóch następnych trwania w takich chorych relacjach, no będziemy zbierać tego żniwo w postaci chwastów, rozwodów, procesów sądowych i tego typu rzeczy.
Nagranie to adresuję przede wszystkim do siebie, bo to jest też ciekawa rzecz, że biorąc ten temat na tapet, to nie chciałem tutaj nikogo nauczać, bo nie mam o czym nauczać. Nauczać to ty możesz mnie. Tak uważam, tak? Dlatego, że jesteś w małżeństwie już 25 lat, masz czwórkę dzieci, twoje małżeństwo należy do udanych i dlatego tylko przyszedłem do ciebie nagrywać. Będę go słuchał, a tobie bardzo dziękuję i mam też nadzieję, że być może ktoś inny skorzysta z tego, co mówisz w tej chwili.
No, też mam taką nadzieję i niech nas Bóg w tych wszystkich błogosławi, abyśmy, nawet jeśli mamy trudne przeżycia, doświadczenia w tym temacie, to możemy pamiętać o tym, że
on
nasza przeszłość może być trampoliną do czegoś lepszego, odskocznią do czegoś lepszego.
Tak, że te doświadczenia, te błędy, ale też, że on jest, że on czuwa. I teraz sprawa jest taka, czy wy z żoną modlicie się razem?
Tak, modlimy się razem.
O to, żeby wasz związek był dobry?
Modlimy się, przede wszystkim wiemy, że Bóg jest naszym wiążącym sznurem, tak, który ten potrójny sznur spaja, więc wierzymy, że Bóg jest podstawą naszego małżeństwa. Modlimy się o to, staramy się nad tym pracować razem z Nim. No i w jakiś sposób nam to wychodzi.
I trwacie.
I trwamy.
Dziękuję bardzo. Kościół dla Miasta Sieradz, Facebook. Tam jest podany też numer konta, na którego możecie wpłacić jakąś małą kwotę po to, żeby wspomóc pracę pastora Mariusza Nachtmana. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
Na rękach zaniosłeś mnie swych.